Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W siedzibie stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie zorganizowano sympozjum zatytułowane Kultura gwarantem tożsamości narodowej Polaków. Konferencja była okazją do promocji idei Panteonu Narodowego na Skałce w Krakowie. Projekt ten łączy elementy materialne i duchowe polskiego dziedzictwa narodowego, tworząc wokół miejsca pochówku wybitnych Polaków nową przestrzeń muzealno-edukacyjną, a zarazem mobilizując krajowe środowiska biznesowe do refleksji i zaangażowania w umacnianiu ich etosu. Dzisiejszy program wypełni rozmowa z uczestnikami rzymskiego sympozjum związanymi z Fundacją Panteonu Narodowego na Skałce. Ekonomistką profesor Ewą Okoń-Chorodyńską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ojcem profesorem Andrzejem Napiórkowskim, Paulinem z Papieskiej Akademii Teologicznej oraz architektem doktorem Bogdanem Podhalańskim z Politechniki Krakowskiej. Na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ewa Okoń-Chorodyńska.
Czego dotyczy Pani referat?
Zatytułowałam go Nauka i kultura, a społeczna odpowiedzialność biznesu. Ciekawe jest bowiem, że w XXI wieku, jak często słyszymy podczas różnych ważnych uroczystości oraz konferencji, a także spotkań biznesowych, stawia się wciąż aktualną tezę, iż nie można osiągnąć sukcesu dziś ani jutro, kiedy zapomina się o przeszłości, o historii, o dziedzictwie narodowym. I w związku z tym postawiłam sobie pytanie, kto właściwie jest odpowiedzialny za dziedzictwo narodowe, za te dwa wymiary, bo jak wiemy, dziedzictwo narodowe może mieć wymiar materialny. W ekonomii powiedzielibyśmy, że jest to akumulacja pierwotna, czyli rzeczy, a może mieć także wymiar duchowy, powiedzielibyśmy instytucje, czyli zasady, normy, systemy wartości, które kierują ludzkim postępowaniem, ludzkim życiem i bez takiej drogi właściwie trudno sobie wyobrazić postępowanie w długim okresie. Jeśli weźmiemy pod uwagę biznes i jego motywację, to właściwie bardziej kojarzy nam się z tym wymiarem materialnym, bo przecież biznes musi w związku z tym, w jakim otoczeniu funkcjonuje, kierować się pragmatyzmem, bardzo często skrajnym. Ale jak się okazuje, do czego może nas to prowadzić? Otóż ten skrajny pragmatyzm może nas prowadzić do zapominania o systemie wartości, o tym wymiarze duchowym i oczywiście bardzo często doprowadza do tego, że wpadamy w pułapkę relatywizmu etycznego aż do hedonizmu. I wobec tego, czy jest rozwiązanie? Oczywiście jest. I w związku z tym mówimy, że rozwiązaniem jest popatrzenie na wartości historyczne. I Panteon Narodowy na Skałce jest dla tych, którzy się zaangażowali w kreowanie tej właśnie instytucji, próbą powiązania tego wymiaru materialnego oraz wymiaru duchowego. I okazuje się, że jest taka grupa biznesu, którą nazywalibyśmy współczesną ekstraklasą biznesową. Są to największe korporacje ponadnarodowe, ale nie tylko. Bardzo wiele znajdujemy także małych przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw, które właśnie były w stanie to zrobić. Z punktu widzenia ekonomicznego można by zadać pytanie, czy biznesowi to się opłaca. Okazuje się, że tak. Dlatego, że, co ciekawe, poprzez umiejętne powiązanie tych dwóch wymiarów, wielki biznes może zdobyć władzę nad systemem wartości. Ale nie w sensie pejoratywnym, właśnie w sensie pozytywnym. Cóż to bowiem oznacza? Otóż wielki biznes może przejąć niektóre funkcje, które dotychczas zarejestrowane były tylko dla państwa. Tak mówi teoria ekonomii. I pytanie, czy państwo je realizowało w sposób racjonalny. Okazuje się, że nie, bo mamy biurokrację, mamy działalność urzędników, którzy bardzo często nie potrafią racjonalnie wykorzystać środków. Biznes natomiast, okazuje się, kierując się tą zasadą racjonalności, może także wkroczyć w bardzo dobry sposób spożytkowania środków finansowych na realizowanie wartości duchowych. A od dziejów widzimy, że było to pielęgnowanie czy finansowanie uniwersytetów. Nasz Uniwersytet Jagielloński przecież jest takim przykładem. Czy pielęgnowanie talentów, ich finansowanie i tak dalej. I właśnie spotkaliśmy się w Panteonie Narodowym na Skałce z takimi ludźmi, którzy zaangażowali się w kreowanie wartości tego cudownego, wspaniałego miejsca. Na czym miałoby to polegać? Otóż na tym, ażebyśmy mogli stworzyć tam miejsce dynamiczne, a więc ażeby z tego miejsca spoczynku największych Polaków z dziedziny kultury, nauki, sztuki stworzyć miejsce ogólnie dostępne, ażeby ten system wartości mógł przenikać do społeczności, najpierw lokalnej, potem coraz szerzej, ażeby pokazać, jaka jest ścieżka tworzenia tożsamości narodowej, a może nawet szerzej tożsamości europejskiej.
Czy można mówić o tożsamości narodowej biznesu czy przedsiębiorczości?
Jak najbardziej. Właśnie ta umiejętność powiązania wymiaru materialnego i duchowego i stworzenia systemu korzyści ekonomicznych, moralnych, etycznych dla biznesu, dla pracowników, dla społeczeństwa i dla gospodarki, a także dla kultury i nauki w szerszym wymiarze, to jest właśnie ten przykład.
Ojciec Andrzej Napiórkowski, Papieska Akademia Teologiczna, Katedra Eklezjologii. Moje wystąpienie w ramach tego sympozjum będzie próbą przedłużenia, naturalnie w moich kompetencjach merytorycznych, tego, co powiedziała pani profesor, mianowicie zagadnienie kultury jako specyfiki człowieka eklezjalnego. Idzie tu o właściwie pojętą antropologię chrześcijańską. Jest to pytanie o pełny obraz człowieka dzisiaj. Takim niezbywalnym elementem właściwego obrazu człowieka jest kultura. Z kulturą jest jak sprzężeniem zwrotnym. Mianowicie z jednej strony kultura, a tym bardziej współczesna, potrzebuje właściwych inspiracji. Czyli musi sięgać do źródeł objawienia. Tu myślimy konkretnie o objawieniu chrześcijańskim, czyli o Piśmie Świętym i tradycji. Ale z drugiej strony kultura może i powinna, i tego oczekuje się, być nośnikiem tych elementów i ubogacać, czy to w przestrzeni historii sztuki, czy to w przestrzeni wystroju świątyń naszych. I dzisiejsza kultura, widzimy, jak gdyby nie zdaje do końca sobie ani sprawy, ani nie jest w stanie podołać tym wyzwaniom. Odpowiedź jest wręcz banalna, ponieważ za mało jest zorientowana na transcendencję. Kultura musi uskrzydlać człowieka i pomagać mu rozwijać jego duchowość. I to jest też jedno z zamierzeń Fundacji Panteon Narodowy na Skałce, aby pokazać, że wartości narodowe nasze, polskie, są głęboko wpisane w kulturę. Myśmy nie mieli nigdy ani za dużo czołgów, ani armat, a naród jako taki się ostał. Właśnie ostał się swoją kulturą. I to jest także wyzwanie dla architektów.
Czy nie istnieje napięcie, również takie negatywne, między pojęciem Kościoła jako ludu Bożego, a ludem konkretnym, konkretnym narodem, który przeżywa swoją historię w jakichś konkretnych dramatach wydarzeń, i być może tworzy własną kulturę też w jakimś napięciu między wyznawanymi wartościami, a tymi rozwiązaniami, które się jawią jako oczywiste albo mniej oczywiste, gdy chodzi o te dramaty.
To napięcie jest niezbywalne, ono jest bardzo potrzebne i patrząc, jeśli dobrze rozumiem zamysł pytania, zarówno na kulturze w wymiarze świeckim, jak i na kulturze w wymiarze religijnym, to należy się tylko cieszyć, że są takie napięcia, bo one właśnie są twórcze, kreatywne, wszelkie kultury monogamiczne giną. Natomiast jeszcze w ramach dopowiedzenia warto zauważyć, że chrześcijaństwo jest także wielką afirmacją świeckości. Proszę zauważyć Księga Rodzaju, Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. To znaczy, że cały świat stworzony jest sam sobie dobry. To chrześcijaństwo po raz pierwszy w dziejach cywilizacji wprowadziło rozróżnienie na sakrum i profanum. Profanum nie w sensie negatywnym, tylko w sensie dobra samego w sobie. I te obie rzeczywistości mają autonomię. One nawzajem powinny się wspierać i mobilizować.
Jedno zdanie z punktu widzenia ekonomicznego. To, co zasygnalizowano, możliwość tego konfliktowania się. Z tego wynika jeszcze jedna fantastyczna rzecz dla życia ekonomicznego, mianowicie umiejętność organizowania się. To jest bardzo ważna cecha dla życia gospodarczego, a wynika właśnie także z kultury. Tworzenie debaty społecznej, języka społecznego, komunikowania się i organizowania się dla rozwiązywania ważnych problemów, zarówno w dziedzinie kultury, ale także przenosi się to do życia gospodarczego. Dlatego też to, co mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać rzeczą negatywną, okazuje się, że może się przejawić w rzeczywistości jako cecha pozytywna danego społeczeństwa i to także jest oznaką tożsamości narodowej, a także potem już, kiedy organizujemy się w szerszej skali tożsamości europejskiej, chociażby organizowania się w ramach Unii Europejskiej.
Kultura, tożsamość duchowa musi znajdować swój wyraz także w sferze materialnej. Najbardziej takim okazałym tego wyrazem jest architektura.
Bogusław Podhalański, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Tutaj ojciec profesor, jak i pani profesor byli uprzejmi poruszyć bardzo istotną rzecz, mianowicie problem ducha, czyli problem jak gdyby tych wszystkich wartości niematerialnych. Nam, prostym inżynierom, przystoi coś zaproponować, co byłoby nieskomplikowane, może w miarę niewielkie, ale takie, żeby w żaden sposób nie przekreśliło, ani też nie zniszczyło tych niezwykłych walorów piękna architektury Skałki, a przy okazji wszystkich tych walorów, które mamy w tym miejscu zgromadzone. To, co właściwie my mamy zrobić jako architekci, mamy zaproponować pewną formę, w której wszystkie treści, o których wcześniej była mowa, powinny się jakoś odzwierciedlić. A jest jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie taki, że gdybyśmy na to popatrzyli z takiej prostej perspektywy zwykłego ucznia szkoły średniej, który przyjeżdża do Krakowa i chce po prostu zwiedzić kryptę, chce zapoznać się z życiorysami tych Polaków wielkich, którzy wnieśli ogromne wartości dla kultury nie tylko polskiej, ale też i europejskiej, to nie bardzo ma szansę, ponieważ to, co jest w tej chwili, jest niezwykle małe, dość ciasne i nie ma tam żadnych możliwości ekspozycji czegokolwiek poza małą tabliczką z napisem tu spoczywa ten i ten. Więc zaproponowaliśmy jak gdyby rozszerzenie tego panteonu i dobudowanie muzeum, którym można byłoby o tym wszystkim powiedzieć językiem zrozumiałym dla dzisiejszej młodzieży. Jak wiadomo, jest to pokolenie MTV, które jeśli coś trwa dłużej niż 3 sekundy, to się po prostu wyłącza, więc musimy znaleźć taką formę, żeby do tych ludzi przemówić. Oczywiście nie zapominając o ludziach, którzy mają już dość dużo wiedzy i znają kulturę, natomiast przyjeżdżają do Krakowa po to, żeby sobie przypomnieć pewne elementy, przypomnieć sobie wiersz Staffa, czy przypomnieć sobie, jak wygląda witraż Wyspiańskiego, czy przypomnieć sobie w ogóle cokolwiek z kultury polskiej. Więc to, co mamy zamiar tam zrobić, to na pewno będzie skromne, na pewno będzie dostosowane do wszystkich warunków z punktu widzenia ochrony zabytków i postaramy się, żeby było na tyle współczesne, na ile to jest możliwe, ale równocześnie, żeby swoją formą i materiałem zastosowanym nawiązywało do Skałki, do tego białego wapienia, na którym bazylika i klasztor zostały postawione i tak jest rzeczywiście, ponieważ badania archeologiczne to w sposób niepodważalny wykazały.
Niedawno w Wenecji była konferencja międzynarodowa poświęcona liturgii, sztuce i architekturze, gdzie między innymi pokazywano przykład architektury sakralnej w Polsce jako architektury wielofunkcyjnej, która ma nie tylko znaczenie sakralne, liturgiczne, ale również gromadzi ludzi w ich tożsamości. Jest także wyrazem pewnej przedsiębiorczości, ponieważ budowane te kościoły były metodą gospodarczą, a więc były, zwłaszcza chodzi o lata 70., 80., były wyrazem tego wszystkiego, co w polskiej kulturze, również materialnej, najlepsze, nawet jeśli gusta nie były najlepsze. A z kolei dzisiaj mówi się coraz częściej o budowaniu, o architekturze sakralnej jako czymś raczej kameralnym, czymś, co powinno raczej gromadzić niewielką wspólnotę, być adresowane właśnie do niewielkiej grupy, małej parafii. Czy Panteon będzie raczej korespondował z tamtą architekturą, czy z tamtymi ideami, które miały gromadzić Polaków nie tylko w ich katolickości, ale też w ich tożsamości kulturowej w tamtym czasie mocno naciskanej zewsząd, czy to ideologicznie, czy politycznie, czy też raczej właśnie ma mieć formę bardziej gromadzącą wspólnotę, tworzącą wspólnotę niewielką, ale bardziej siebie rozumiejącą.
Jeśli ja mogę słowo o formie, zaraz oddam głos ojcu Andrzejowi, który na pewno powie coś o znacznie bardziej istotnym tutaj elemencie, czyli o duchu, to mogę powiedzieć tak. My w tej chwili, jako architekci, staramy się podążać drogą skromną, czyli drogą generalnie minimalizmu. Ten minimalizm, on wziął się skądinąd, ale nawet ostatnio w architekturze sakralnej on się przejawia. Przecież tu w Rzymie są bardzo piękne kościoły, które powstały niedawno i one oczywiście jak na skalę miasta mają swoją właściwą jak gdyby formę i nie jest to coś absolutnie prostego, ale jednak ta prostota myślę, że prowadzi po prostu do ducha, bo nie można też zapominać o tym, że ta forma jest adresowana dla różnych ludzi. Są ludzie, którzy mówią tak, nie budujcie kościołów takich straszliwie prostych, czyli nie budujcie dworców kolejowych jako kościoły, prawda? Nie budujcie stacji, panie, lotnisk, budujcie kościoły. To jest bardzo trudne zaprojektować tak obiekt, żeby w nim jak gdyby ta atmosfera skupienia, atmosfera właściwie modlitwy była jak gdyby wygenerowana przez formę architektoniczną. Ja próbuję, nie wiem, czy mi się to udało, to raczej mogą ocenić ci, którzy to oglądają.
Ja bym powiedział tak, że ołtarze dla świętych, a panteon dla wielkich. To znaczy, kościół, żeby nie zawłaszczał tej przestrzeni. Panteon nie ma być miejscem modlitwy. To ma być przede wszystkim miejsce edukacyjne dla każdego, kto czuje się Polakiem, obojętnie z jakiego wyznania. Jeszcze raz wrócę do zasady sakrum i profanum. Ja sobie bardzo cenię średniowiecze, uważam to za bardzo ciekawy okres w historii cywilizacji europejskiej. Niemniej uważam, że jednym z błędów średniowiecza było to, że okres ten za bardzo wszystko chciał sakralizować. Właśnie chrześcijaństwo swojej mądrości wprowadziło rozróżnienie na sakrum i profanum. Profanum też wyszło z ręki Boga i to też jest coś wspaniałego.
Dwie kwestie bym tutaj podniosła. Sprawa pierwsza, oczywiście, że nie możemy tego zrobić od razu, ad hoc i my decydować o tym, dla kogo to ma być. Ale możemy to robić krok po kroku. I to, co myśmy zaproponowali w Panteonie Narodowym na Skałce, to jest chociażby jeden z przykładów, to jest stworzenie grupy budującej program edukacyjny dla młodzieży i rozszerzamy ten program edukacyjny dla kolejnych grup, starszej młodzieży, potem dla mieszkańców Krakowa. W tej chwili przenieśliśmy się już do innych miast. Wyjechaliśmy do Nowego Sącza, wyjechaliśmy do Katowic, wyjechaliśmy do Zakopanego, do Warszawy, poprzez wystawy. Czyli co my chcemy zrobić? Wiemy, że nie możemy naciskać na społeczeństwo. Natomiast staramy się zaktywizować ich potrzeby. I okazuje się, że poprzez pokazywanie tych wartości, poprzez dzieła na przykład wielkich spoczywających na Skałce, na przykład mamy dzisiaj przedstawienie teatralne Wyspiańskiego, właśnie które odbyło się w Panteonie. Przyjdą mieszkańcy Krakowa, przyjedzie młodzież, przyjadą goście z różnych stron i tam w miejscu, gdzie obok widzimy grób naszego wielkiego twórcy, będziemy odgrywać jego sztukę, będziemy mówić jego językiem. I w tenże sposób wciągamy społeczność w kreowanie i rozszerzanie tych wartości, przejmowanie ich i przesyłanie ich dalej. To jest jedna sprawa. Druga natomiast sprawa, wracam do biznesu. Od niedawna właściwie mówimy o, czy używamy tego pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu. Biznes w ogóle ten, który się angażuje w te rzeczy, w różny sposób chce sfinansować, no bo powiedzmy sobie jasno, problem finansowania jest tutaj najistotniejszy, bo ci, którzy potrafią, mają wizję, mają ideę, wiedzą, jakby chcieli spożytkować te środki, to właśnie nie mają środków. A ci, którzy mają środki, to z kolei nie mają być może na to czasu, albo mają inny sposób myślenia, jak te środki spożytkować. I nagle spotykają się ci ludzie, jedni mają środki, a drudzy mają wizję. I fantastyczne jest to, że biznes, tak jak powiedziałam, ta nowoczesna klasa biznesu, zdali sobie sprawę, że ten sposób to jest kapitalne PR o tej wyższej wartości, czyli wyższa półka public relations, która umiejscowi ten biznes wśród ludzi także wielkich. Czyli tworzy nam się pewna nowa klasa biznesu, która nadaje ton w ramach biznesu, czyli przedsiębiorczość, która na przykład w Polsce, my szczególnie to pamiętamy, była rozumiana w sensie pejoratywnym. Ktoś, kto, prawda, jest przedsiębiorczy, to na pewno potrafi działać nieetycznie. To już odchodzi, już nie ma takiego postrzegania biznesu. A więc myślę, że też wielką korzyścią dla biznesu jest to, że w ten sposób tworzy, nadaje znak towarowy, markę dla czegoś, co zostaje na czas długi, co jest niepowtarzalne.
Dziękuję bardzo. O kulturze jako gwarancie tożsamości narodowej Polaków i o Narodowym Panteonie na Skałce mówili profesor Ewa Okoń-Chorodyńska, ojciec profesor Andrzej Napiórkowski i dr Bogusław Podhalański.
Dziękuję.
Dziękuję.
I to już wszystko w piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.